Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI zaapelował do wyjeżdżających na urlopy o roztropność. Rozpoczniemy relacją z modlitwą Anioł Pański. O inicjatywach Fundacji Ponad Granicami rozmawiać będziemy z ojcem Tomaszem Dostatnim. Natomiast audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni opowieść o ludzkiej samotności, miłości i poświęceniu.
Ja tam nie jestem wykształcony, ale parę książek przeczytałem. I powiem ci, że nie uwierzysz, ale wszystko, co jest na tym świecie, do czegoś służy.
La Strada Federico Felliniego. 26 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Apel o ostrożność i życzenia dobrego odpoczynku Benedykt XVI przekazał wszystkim wybierającym się na wakacje. Początek lata, radosny dla uczniów i wczasowiczów, zbyt często znaczą dramaty powodowane brakiem rozwagi.
Niestety, każdego dnia, szczególnie podczas weekendów, dochodzi do tragicznych wypadków drogowych, które kosztują tak wiele istnień ludzkich, z czego prawie połowę stanowią młodzi. W ostatnich latach uczyniono wiele, by zapobiec tego rodzaju tragediom, ale angażując wszystkich, można i trzeba uczynić więcej. Należy zwalczać ten rodzaj dekoncentracji i braku wyobraźni, który w jednej chwili może zniszczyć przyszłość własną i innych. Życie jest cenne i jedyne. Należy je szanować i chronić zawsze, także poprzez właściwe i ostrożne zachowanie na drogach.
Papież zapowiedział uroczyste obchody ku czci apostołów Piotra i Pawła. W liturgii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej 29 czerwca o 9:30 weźmie udział specjalna delegacja Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola. Benedykt XVI poprosił wiernych o modlitwę za Kościół i jego pasterzy za wstawiennictwem obu apostołów, którzy w Rzymie krwią przypieczętowali głoszenie Ewangelii. Pamiętał również o polskich pielgrzymach.
Pozdrawiam Polaków obecnych na Placu Świętego, Piotr tych, którzy jedocznie się z nami w modlitwie. Wszystkich zawieszam opiece Maryi. Niech Bóg wam błogosławi.
Jest to bardzo bliskie. Skoro ktoś nas pozdrawia właśnie z tego miejsca świętego, to człowiek się czuje, mimo że jest w takim tłumie, że to pozdrowienie idzie do niego. Czujemy się już nie takimi sierotami po stracie naszego ukochanego Ojca Świętego.
To wielka radość spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem. Modlimy się za Niego w naszych rodzimach, w naszych domach, w naszej parafii. I to jest nasza odpowiedź na ewangelizację Europy, jaką rozpoczął Jan Paweł II. Motywacja to przede wszystkim pogłębienie naszej wiary, dalsze kroczenie ku Chrystusowi, drogą prawdy i miłości, jaką Kościół głosi. Codziennie w naszych domach jest modlitwa za Jana Pawła II, o jego beatyfikację teraz i również za Benedykta XVI, aby dalej nas prowadził.
Naszym gościem jest ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin, wiceprezes Fundacji Ponad Granicami w Lublinie. Czym się aktualnie fundacja zajmuje?
Jest kilka programów, które prowadzimy zarówno w Lublinie, jak w Poznaniu, ale też i w innych miejscach. Przede wszystkim programów o charakterze dialogu ekumenicznego i dialogu z innymi religiami. Taki najbardziej nośny, można powiedzieć też najbardziej plastyczny, to jest program debat dwóch ambon. W lubelskim kościele dominikanów są ustawione naprzeciw siebie dwie barokowe ambony. I od 5 lat, kilka razy w ciągu roku, staramy się doprowadzić do debaty ekumenicznej albo z innymi religiami. Byli prawosławni, byli protestanci, ale byli również przedstawiciele religii żydowskiej czy islamu. Również odbywały się takie debaty wewnątrz Kościoła katolickiego, na przykład na temat feminizmu chrześcijańskiego, gdzie na jednej ambonie była pani Gronkiewicz-Waltz, a na drugiej arcybiskup Brzeciński. Dlaczego te dwie ambony? Myślę, że to jeden z piękniejszych momentów tolerancji polskiego chrześcijaństwa w XVII wieku. Te ambony są późniejsze, na nich nigdy się debaty żadne nie odbywały, ale w tym kościele dominikańskim w 1616 roku odbywały się debaty teologiczne między katolikami a braćmi polskimi arianami. I to do tych debat staramy się nawiązać.
Czy można jeszcze zapytać właśnie, jakie są efekty, plony, czy te debaty są publikowane?
Te debaty są za każdym razem w całości nagrywane przez Radio Lublin i są emitowane. Są emitowane zarówno w Radiu Lublin, to jest publiczne radio, jak i idą do sieci ogólnopolskiej radia publicznego i wiem, że niektóre z nich są przez inne rozgłośnie radiowe również emitowane. Myśmy wydali 2 lata temu również taką broszurkę, książkę właściwie, w której znajdują się wywiady, rozmowy z uczestnikami tych debat. Na przykład bardzo piękne, dwukrotnie już była taka rozmowa z prawosławnym arcybiskupem Lublina, arcybiskupem Ablem, czy z pochodzącym z Gdańska, polskim imamem Selimem Hazbijewiczem. To jest w Lublinie, ale również nasza fundacja prowadzi, bo takie jest założenie, pewien dialog społeczny. To ma miejsce w Poznaniu. Są 2 takie programy. Jeden na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Od kilku lat program, który nazywa się Europa, ale jaka? Stawialiśmy pytanie o wizję Europy, o plany, jakie mogą mieć różni zarówno politycy, ale i ludzie Kościoła co do wizji Europy, jak również stary taki program toczący się od wielu lat także w Poznaniu, pewien rodzaj konwersatorium, przedsiębiorczość, kultura, religia, ale też uczestniczymy w takich mniejszych programach o charakterze dialogu, na przykład zorganizowanej sesji w Laskach pod Warszawą, ekumenicznej o 3 religiach monoteistycznych, judaizmie, islamie, chrześcijaństwie, na którym byli zaproszeni, może nie w olbrzymiej ilości, ale jednak 50 osób ze wschodu, z Ukrainy, Białorusi, z Rosji.
Czy te kontakty na pograniczu, bo Lublin znalazł się po 1945 roku blisko wschodniej granicy, owocują też jakimiś przemianami właśnie w tych kontaktach z Ukraińcami, zwłaszcza czy z narodami żyjącymi za naszą wschodnią granicą?
Tak, nasza fundacja również oprócz tego dialogu czysto religijnego stara się realizować dialog z naszymi sąsiadami, zarówno z zachodu i z południa, ale też i bardzo mocno w Lublinie z Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami, Litwinami. Udało nam się wydać 2 książek po litewsku czy po rosyjsku, które zostały sprezentowane na 2 stronę granicy. I to jest bardzo piękny moment, że udaje się współpracować z wydawnictwem litewskim po drugiej stronie. Są to parę właściwie w tej chwili już książek tekstów ojca Jacka Salija, pytań, odpowiedzi szukającym drogi. Wydawnictwo litewskie przygotowuje tłumaczenie, przygotowuje nawet bezpośrednio naniesienie na kalki, a my znajdujemy w Polsce ludzi, którzy chcą to wydać, zapłacą za to i prezentujemy temu wydawnictwu na wschód. I myślę, że to jest bardzo dobry typ współpracy.
Czy są jakieś reakcje na te właśnie publikacje?
Tak. 2 taka książka była wydana po rosyjsku na temat sakramentów jednego z naszych ojców, Józefa Klimurczyka. I osoby przyjeżdżające ze wschodu, czy to związane z dominikanami, czy szerzej, nie tylko, że dziękowały, ale wiem, że te książki po prostu pomagają im odnaleźć pogłębiony wymiar Kościoła, bardziej intelektualny, czy w przypadku tych książek litewskich też pewne odpowiedzi, które dla nich są jakoś ważne w ich życiu.
Jakie są plany na przyszłość? Co fundacja pragnie czynić w tej jednoczącej się Europie, ale też poszukującej ciągle swojej tożsamości?
Myślę, że tutaj, gdy pada pytanie o tożsamość europejską, to jednak ten program poznański, Europa, ale jaka, na który przychodzi bardzo dużo ludzi. To jest jednak silne środowisko uniwersyteckie. To się odbywa na nowym kampusie uniwersyteckim w Poznaniu. Zawsze jest obecnych 500 osób na takim spotkaniu. Są to zarówno profesorowie, jak i studenci, jak i inne jeszcze środowiska. Ta refleksja pod tym samym hasłem Europa, ale jaka, jest nam potrzebna. Właśnie po to, żeby poszukiwać tożsamości europejskiej, ale też i tożsamości chrześcijaństwa w Europie. To są spotkania z takiej, jeśli można powiedzieć, najwyższej półki, dlatego że w nich uczestniczyli polscy byli premierzy zarówno z prawej, jak i lewej strony, prezydent Wałęsa, ale również Rita Sismund, przewodnicząca parlamentu niemieckiego, jak również ze strony ludzi Kościoła brał udział biskup Pieronek, arcybiskup Muszyński, ci, którzy czynnie jak gdyby wypowiadali się. I myślę, że to jest dobra obecność refleksji chrześcijańskiej na uniwersytecie.
Czego życzyć fundacji na najbliższe lata?
Fundacja już w tym roku istnieje 5 lat. Myślę, żeby następne 5 lat było równie owocne.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ojciec Tomasz Dostatni, wiceprzewodniczący Fundacji Ponad Granicami z Lublina.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
Zanim rozpoczął swoją filmową karierę, zajmował się rysowaniem komiksów, pisaniem satyrycznych tekstów, a także dziennikarstwem. W kinie stawiał pierwsze kroki jako autor gagów i współscenarzysta. W jego artystycznej biografii szczególną rolę odegrało spotkanie z Roberto Rossellinim, jednym z czołowych włoskich neorealistów, z którym współpracował przy takich filmach jak Rzym Miasto Otwarte, Paisa czy Franciszek Kuglarz Boże. Jednak dla Federico Felliniego, bo o nim właśnie mowa, neorealistyczna formuła szybko okazała się zbyt ciasna, by pomieścić pasję i filozoficzne zainteresowania największego poety i wizjonera ekranu. Już jego Wałkonie, zrealizowani w 1953 roku, wykraczają, choć jeszcze nieśmiało, poza ramy nurtu akcentującego ważność realistycznej obserwacji i krytyki społecznej.
W twórczości Felliniego filmem przełomowym okazuje się dopiero zrealizowana w rok po Wałkoniach La Strada, przynosząca opowieść z życia wędrownych artystów cyrkowych. Wbrew neorealizmowi nie pozostaje ona jedynie surowym zapisem ich codziennych zajęć i trosk, lecz przemienia się w poetycką, pełną metafor przypowieść. Przypowieść o ludzkiej samotności, miłości i poświęceniu. Tego szczególnego, odrealnionego charakteru nabiera za sprawą pojawiających się w niej dziwnych i trochę niesamowitych postaci.
W centrum ukazanej historii znajduje się młodziutka, lekko niedorozwinięta i pozbawiona urody Gelsomina, będąca uosobieniem niewinności, prostoty i czystości uczuć. Jako jej całkowite przeciwieństwo pojawia się na ekranie Campano, dojrzały mężczyzna, a zarazem gbur i osiłek. Jemu to dziewczynę, za niewielką kwotę, odstąpiła jej matka, samotna wdowa borykająca się z wychowaniem gromadki dzieci. Od tego momentu oboje podróżują razem, dając niewyszukane występy na wiejskich jarmarkach i placach mijanych miasteczek. On, jako siłacz, rozrywa łańcuchy. Ona, niczym kobieca wersja Chaplina, paraduje w cylindrze i z laseczką w ręku. On poddaje ją nieustannej tresurze i traktuje jak służącą. Ona wszystko cierpliwie znosi, marząc o powrocie do rodzinnego domu.
To jest łańcuch grubości 0,5 centymetra z czystego żelaza, mocniejszego od stali. Za pomocą zwykłego napięcia mięśni piersiowych, to znaczy piersi, rozerwę ten hak. W tym celu muszę napełnić płuca powietrzem, tak jak się pompuje dętkę. Jeśli pęknie żyła, to krew rzuci mi się z ust. Raz w Mediolanie pewien mężczyzna, który ważył 120 kg, stracił wzrok przy wykonywaniu tego numeru. A to dlatego, że całą pracę wykonuje nerw oczny. A jeśli straci się wzrok, to już koniec. Jeśli wśród publiczności są osoby wrażliwe, to lepiej, żeby zamknęły oczy. Być może krew się poleje.
Na drodze Campano i Gelsominy pewnego dnia staje trzecia osoba dramatu. Lino Skoczek, akrobata i zarazem błazen, nie bez powodu zwany przez przyjaciół szalonym. Pomiędzy nim a dziewczyną szybko nawiązuje się szczególna nić porozumienia. Oboje są jakby nie z tego świata. A tkwiąca w każdym z nich odrobina szaleństwa sprawia, że zdają się widzieć dalej i więcej niż zdolny jest dostrzec nieokrzesany i pragmatyczny Campano.
I to oni właśnie w filmie Felliniego prezentują mądrość zgodnie z dawnym przeświadczeniem, że prawda objawia się w błogosławionym, a będącym darem bogów szaleństwie. Szaleństwie otwierającym wewnętrzne oko duszy. To dzięki niemu szalony na przekór wszystkiemu może wierzyć, że wszystko ma swój sens i miejsce, a Gelsomina, wbrew zdrowemu rozsądkowi, będzie trwać przy Campano, którego, nie wiedzieć czemu, pokochała.
Campano,
martwiłbyś się, gdybym umarła? Bo co, masz ochotę umrzeć? Kiedyś to naprawdę mówiłam sobie, że wolę raczej umrzeć niż być z takim typem. A teraz wyszłabym nawet za ciebie. I tak przecież mamy zawsze być razem. Przecież nawet kamień jest potrzebny. Trzeba myśleć o takich rzeczach. Czy ty nigdy nie myślisz? O niczym nie trzeba myśleć. Trzeba. A o czym mam myśleć? No, dosyć już. Wystarczy tych głupot. Śpi, bo i mnie się chce spać.
Zderzenie tak różnych osobowości jak Gelsomina i Szalony z jednej strony, a Campano z drugiej, którzy tak odmiennie doświadczają świata i siebie samych, prowadzi nieuchronnie do konfliktu i tragedii. Najpierw w bójce ginie Szalony, a Gelsomina, która traci w ten sposób jedyną bratnią duszę, popada w obłęd. Zamyka się w świecie swoich wyobrażeń i już go prawie nie opuszcza, winiąc Campano za to, co się stało. Ten zaś, chcąc się uwolnić od nieoczekiwanego ciężaru, jaki spadł na jego barki, porzuca ją pewnego dnia na pustkowiu.
Odwiozę cię do domu. Chcesz, żebym cię odwiózł do matki? Odezwij się, nie chcesz wracać do matki? A z tobą kto będzie jeździł, jak ja odejdę? Ale ja tak nie mogę dłużej. Ja muszę zarabiać na życie. Ty jesteś chora. Masz źle w głowie.
La Strada jest smutną opowieścią, lecz Fellini nie omieszkał umieścić w niej jasnego akcentu, który zmienia ostatecznie wymowę całości i wprowadza promień nadziei. Oto jakiś czas później Campano, przebywając w tej samej okolicy, dowiaduje się przypadkiem o obłąkanej dziewczynie zmarłej tutaj przed laty. Na podstawie krótkiej relacji rozpoznaje w niej swoją Gelsominę i płacze. Owszem, ten jego płacz jest spóźniony, bo nic nie można już zmienić. Ale jednocześnie są to prawdopodobnie jego pierwsze łzy od bardzo, bardzo dawna. A więc Szalony miał rację. Wszystko wbrew pozorom ma sens, nawet życie niedorozwiniętej i nic nie potrafiącej dziewczyny. Bo to właśnie jej wierna miłość i śmierć były niezbędne, aby w kimś innym obudzić człowieka.
Ja tam nie jestem wykształcony, ale parę książek przeczytałem. I powiem ci, że nie uwierzysz, ale wszystko, co jest na tym świecie, do czegoś służy. Weź na przykład ten kamień. Który? Wszystko jedno. Ten czy jakiś inny. On też do czegoś służy, taki mały kamyczek. Do czego służy? Służy do... Czy ja wiem zresztą do czego? Gdybym to wiedział, wiesz, kim bym był? Kim? Panem Bogiem, który wie wszystko. Kiedy się urodziłaś, kiedy umrzesz, kto to może wiedzieć? Nie, nie wiem, do czego służy ten kamień, ale do czegoś musi służyć. Bo gdyby tak nie było, to nic w ogóle nie miałoby sensu. Nawet gwiazdy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc nawet ty. Nawet ty do czegoś służysz z tą swoją karczochowatą łepetyną.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.